Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a wysłuchacie podcastu Życie we Francji. To już 30 odcinek mojego podcastu, całkiem sporo już zostało nagrane. I tym razem odcinek z Dominiką Nozier. Cześć Dominika.
Cześć Tomek.
Dominika, która jest już w zasadzie stałym gościem podcastu, bo to już jest chyba co najmniej czwarty odcinek, prawda?
Tak, czwarty.
Tak, mi się też wydaje, nie liczyłem dobrze, ale na pewno już kolejny. Dominika, o której zaraz powiem kilka słów więcej, ale teraz jeszcze tytułem wstępu wypada powiedzieć, że w tym odcinku rozmawiamy o rzeczach, które nas zaskoczyły we Francji. Przyjechaliśmy do Francji, ja w 2014, Dominika trochę wcześniej, no i pewne rzeczy nas tutaj zaskoczyły. I oto odcinek pod tytułem 10 rzeczy, które nas zaskoczyły we Francji. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Znowu nagrywamy u Dominiki. Bardzo lubię się pakować, cały sprzęt pakuję do samochodu, wrzucam i jadę do Dominiki, która mieszka kawałek za Niceą. No i nagrywamy zawsze z widokiem na morze i na całą okolicę. Dzisiaj może trochę mniej, bo chmury wiszą całkiem nisko, no ale my też jesteśmy całkiem wysoko. Dominika Nozier jest moim gościem. Już w zasadzie chyba niedługo będę przedstawiał Dominikę jako współprowadzącą. Co o tym sądzisz?
Z miłą chęcią.
No właśnie, czemu nie? Dominika, która prowadzi we Francji butikowe biuro podróży, wycieczki do Francji, można znaleźć na stronie wycieczkidofrancji.pl, ale również jeżeli chcielibyście kupić jakąś nieruchomość na południu Francji, na Lazurowym Wybrzeżu, to również Dominika może Wam w tej sprawie pomóc. To co, Dominika, gotowa? Możemy zaczynać z rzeczami, które nas zaskoczyły?
Tak, cieszę się bardzo na tą rozmowę, bo będziemy mogli sobie poplotkować, ponarzekać.
Dokładnie. Ale to, żeby nie było tylko narzekanie,
nie
prawda?
Narzeka
mamy
się.
Też pozytywne rzeczy.
Mamy bardzo, tak, mamy pozytywne rzeczy. Po prostu jest inaczej niż...
Tak, dokładnie, bo to nie jest tak, moi drodzy, że to będzie tylko wielkie narzekanie, że to jest odcinek o tym, co jest dziwnego we Francji i nam się nie podoba. Wcale nie. To są rzeczy, które nas zaskoczyły. Gdzieś tam pies, widzę, właśnie zeskoczył, więc jeżeli będzie słychać jakieś dziwne odgłosy w tle, to po prostu Sparki, który sobie tu biega, hasa, pije i chce, żeby... chce się łasić po prostu,
tak,
więc się ciągle...
Tak, żeby się nim zająć.
Dokładnie, chce, żeby go przytulać. Dominika, myślę, że zaczniemy... Bo moi drodzy, jeszcze tylko dodam, że przygotowaliśmy każdy 5 rzeczy, które nas zaskoczyły, plus kilka bonusowych. No i nie ma co przedłużać, zaczynamy. Dominika, co pierwszego takiego na liście masz?
Pierwsza taka rzecz, która no, wiąże się z codziennością, czyli godziny posiłków. Francuzi przestrzegają godzin posiłków, przestrzegają tego, żeby nie podjadać pomiędzy posiłkami. Nawet wyobraźcie sobie, że w telewizji, jak są reklamy jakiś chipsów czy czegoś słodkiego, to Ministerstwo Zdrowia, jest taka formułka Ministerstwa Zdrowia specjalna, że pamiętaj, nie podjadaj pomiędzy posiłkami i uprawiaj aktywność fizyczną. I ja pamiętam taki jeden wieczór, który spędziliśmy gdzieś tam u znajomych we Francji, którzy mieli takiego chłopca 8-9-miesięcznego i to była godzina przed 8, to była tak 19:30, 19:40 i ten mały, siedząc u swojego taty na kolanach, strasznie płakał i my tacy poruszeni pytamy się, no ale co mu jest? A on mówi, nie no nic mu nie jest, głodny jest. Więc ja mówię, no to może trzeba mu dać jeść. Nie, on je o 20, więc nawet dzieci muszą tego przestrzegać.
To prawda. Ja muszę dodać, ja tego nie mam na swojej liście, ale to mnie też zaskoczyło. Tak. To jest prawda, że we Francji można regulować zegarki po prostu od pory jedzenia. No, jest po
tak.
prostu południe i wszyscy idą jeść, można ustawić 12.
Tak, tak. Łącznie z tym, że nawet jak do nas dzwoni czasami rodzina mojego męża i dzwoni po 14, a my właśnie kończymy obiad, bo akurat tak się stało, że tego dnia jedliśmy jakoś tak później, to jest takie pytanie, ale co wy dopiero jecie? Jak to jest możliwe? Także naprawdę te godziny posiłków są, są święte, po prostu.
I co ważne, trzeba się do nich dostosować. W takim sensie, że jeżeli chcesz żyć we Francji, to po prostu trzeba jeść o tych samych porach.
Tak.
Bo inaczej się nic nie załatwi, wpadnie się do sklepu, on będzie zamknięty, albo będziemy głodni o 16, a tu nigdzie nie zjemy, bo wszystko jest zamknięte.
Tak, właśnie to trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, którzy planują podróż we Francji. Często z naszymi turystami tak jest, że o godzinie 15 chcą zjeść obiad, a my wtedy rozkładamy ręce i mówimy nie, to się nie da się. Da się w miejscach bardzo turystycznych, ale we Francji, gdzieś tam w takiej głębokiej Francji, to restauracje do godziny 14, nawet do 13:30 możesz wejść i zamówić, bo oni tak 14:30 to już zamykają tak naprawdę, więc o tym trzeba pamiętać, że pomiędzy 12 a 14 i potem dopiero od 19.
Tak, chyba że jest restauracja z napisem serwis non-stop, to wtedy właśnie nawet o 16 zjecie. Ale to są zwykle takie miejsca w miejscach turystycznych. Takie...
I takie bardzo turystyczne,
no właśnie,
to nie będą restauracje.
Nie oszukujmy się.
Tak.
Najlepsze restauracje, najbardziej polecane, zawsze są jednak zamknięte wtedy, kiedy Francuzi nie jedzą.
Tak.
Musieliśmy zrobić małą pauzę, bo pies właśnie dorwał kość i zaczął ją tutaj ze smakiem oblizywać.
Chociaż nie jest to godzina
obiadowa. A tak, no właśnie, nie jest to godzina obiadowa, a pies ze smakiem rzucił się na kość i zaczął tu hałasować. No tak, właśnie, godziny posiłków, jak najbardziej, to też mnie zaskoczyło. To jest rzecz, która chyba zaskakuje wszystkich nieprzygotowanych przed przyjazdem do Francji. W porządku. A teraz czas na to, co mnie zaskoczyło.
Tak.
Mnie zaskoczyło na dzień dobry coś, co niektórym wydaje się oczywiste. Mam tu na myśli fakt, że Francuzi cieszą się z naprawdę drobnych przyjemności. To się we Francji tak bardzo ładnie nazywa joie de vivre, dobrze powiedziałem?
Mm-hmm, pięknie, tak.
No właśnie, radość z życia, dokładnie. Tak. I żeby wam to bardziej troszkę przybliżyć, o co mi chodzi, to mam w głowie taki przykład, że poszliśmy z Francuzami na tak zwane apero, czyli prawda przed kolacją czy po pracy na po prostu kieliszek wina i jakieś przekąski, na takie spotkanie towarzyskie. I to apero wyglądało bardzo prosto, bo to był tylko kieliszek różowego wina na osobę i w półmisku na stoliku stało dosłownie garstka chipsów, to było wszystko. I ja pamiętam, jakie to było skromne, jakie to było po prostu spotkanie przy kieliszku wina, no nic więcej. I o tym apero, to potem ci Francuzi jeszcze 3 dni opowiadali, że jak fajnie było się spotkać, to apero było takie super, a te chipsy były takie dobre. Naprawdę ktoś rzucił takie zdanie i wyobrażasz sobie moje zdziwienie. No bo pomyśl, Dominika, w Polsce to nawet jakbyśmy nazwali to apero, to jak to wygląda? No jakieś przekąski Tex-Mex i no po prostu różne, wiadomo, smaczne rzeczy. Dużo piwa.
Czyli przygotowujemy jakaś sałatka, coś.
Dokładnie, to jest spotkanie ze znajomymi. A tutaj apero, chipsy i dosłownie kilka chipsów i kieliszek wina. I oni to długo wspominali. I z tego i to nie był żart, oni naprawdę się cieszyli. Ja widziałem, że im się to naprawdę podobało, że to było bardzo miłe spotkanie, bo to było miłe spotkanie. Mi też się podobało. Ale nadal do dzisiaj to pamiętam, jak oni wspominali miło, coś, co mi po prostu no, spotkaliśmy się, ja już dawno o tym nie pamiętałem i bym nie pamiętał, gdyby nie ta ich reakcja, która mnie zaskoczyła. Ale mówię to w pozytywnym znaczeniu, bo ta joie de vivre, ta radość życia rzeczywiście jest widoczna, mam wrażenie, we Francji na każdym kroku. Oni naprawdę cieszą się z drobnych rzeczy, prawda?
Cieszą się, chociaż Francuzi mają też taką opinię, że strasznie narzekają na wszystko i po części tak jest, ale wydaje mi się, że to też przejawia się w takim bardzo ważnych wartościach w ich życiu, że Francuzi nie żyją po to, żeby pracować.
Właśnie, dokładnie. Tylko pracują, żeby żyć.
Tylko pracują, żeby żyć. Praca jest tak. Do tego, żeby zapewniła ci
pieniądze.
Mieć,
prawda, na przyjemności.
Tak, żeby dała ci urlop, żebyś mógł wyjechać. Nawet niedaleko, bo to nie jest też tak, że Francuzi nie wiadomo gdzie na koniec. Jeżdżą oczywiście, zwiedzają świat, ale bardziej wolą wakacje spędzać we Francji, wynająć jakiś dom i spotkać się tam ze znajomymi.
Dobrze zjeść przy okazji,
zjeść,
to są ważne
tak,
rzeczy.
Dobrze zjeść. I wydaje mi się tak, że to jest bardzo, bardzo ważne. Być może dla nas też, Tomek, mamy trochę inne spojrzenie na to, dlatego że my jesteśmy na prowincji.
No tak, to pewnie też.
A nie w Paryżu.
Inaczej będzie w stolicy, dokładnie.
Tak, tak.
Ale widzę na każdym kroku, i to muszę podkreślić, że naprawdę cieszą ich małe, drobne rzeczy, spotkanie, uśmiech, drobna przekąska, ładny widok, który już widzieli milion razy, bo mieszkają gdzieś w pobliżu. Ale to wszystko naprawdę budzi w nich taką prawdziwą radość i to widać.
Tak.
To widać. To nie jest udawane, to widać, tak. Więc to była pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, a teraz druga rzecz, która ciebie, Dominika, zaskoczyła.
No zastanawiam się, co dalej, ale chyba powiem o tym, co żyję, z czym żyję na co dzień, niczego nie mogę znieść. Tutaj ponarzekam trochę. Ale chodzi o dubbing w filmach. Słuchajcie, to po prostu Bruce Willis po francusku jest... No co ja mam tutaj powiedzieć na ten temat?
Bruce'em Willisem,
nie jest Bruce'em Willisem, Brad Pitt też nie jest Bradem Pittem.
Widać twarz, a głosu nie słychać.
Widać twarz, a słychać francuski głos. I najciekawsze jest to, że ten Brad Pitt, który już zagrał, użyczył głosu temu prawdziwemu Bradowi Pittowi w jednym filmie, to on potem przez kolejne filmy też będzie użyczał głosu. Francuzi naprawdę uwielbiają dubbing w filmach. Dziwią się, że u nas w Polsce jest tak, że jest lektor. Dla nich to jest dziwna sprawa. Niestety nie we wszystkich telewizjach jest tak, że możemy sobie włączyć wersję oryginalną, nie we wszystkich też filmach wersję oryginalną po angielsku, czy po hiszpańsku, czy po włosku. Czy choćby po polsku nawet, bo zdarzyło nam się ostatnio oglądać film po polsku, który był tylko i wyłącznie w dubbingu, więc no, Agata Kulesza tak w dubbingu to było coś dziwnego. Więc to jest takie coś, z czym ja się do końca nie mogę pogodzić i naprawdę po prostu nie lubię oglądać amerykańskich czy angielskich filmów w dubbingu po francusku. Dla mnie traci to cały urok.
Tak, ja mam tak samo i może mnie to jakoś specjalnie nie zaskoczyło, ale odrzuciło od razu, odepchnęło, tak. No, ale raz nawet tak trochę masochistycznie poszedłem do kina i specjalnie na dubbing, to pamiętam, do dzisiaj była jakaś tam część Parku Jurajskiego i to było straszne. To było okropne. Raz, że ja niewiele zrozumiałem, bo to było oczywiście po francusku, ale tak specjalnie chciałem pójść doświadczyć tego. To było okropne. To też specjalnie wziąłem taki film, żeby tam nie trzeba było nic rozumieć, ale do dzisiaj pamiętam, że to było okropne doświadczenie i jak tylko gdzieś słyszę ten okropny dubbing, to od razu wyciszam, przełączam, zmieniam. Nie da się tego słuchać po prostu.
Nie.
Widzę Toma Cruise'a, a słyszę zupełnie kogo innego. To się po prostu nie da.
Tak.
No dobrze, to teraz znowu czas na mnie. Tym razem zapisałem sobie o przywiązaniu do stanowisk, tytułów i dyplomów. To mnie bardzo zaskoczyło do tego stopnia, może nie do tego stopnia, ale tak bardzo jest to widoczne, że nawet mój sąsiad, jak sobie idę moją klatką schodową do mieszkania, to sąsiad, którego drzwi mijam, na dzwonku ma taki bardzo ładny stary dzwonek, jeszcze rzeźbiony, tam przycisk drewniany i tak dalej. I tam jest miejsce na wizytówkę i na tej wizytówce jest napisane jego imię, nazwisko i jest napisane emerytowany profesor angielskiego w uczelni takiej i takiej.
Wow.
Ja do dzisiaj jestem w szoku, jak przechodzę. Oni są tak przywiązani do tych dyplomów, stanowisk i tych tak, hierarchii przede wszystkim też, że no właśnie nawet na wizytówce, na domofonie czy na dzwonku to wisi. Inna sytuacja, pamiętam, kiedyś chciałem jakieś zdjęcia zrobić, jakiejś atrakcji, powiedziałem, że jestem blogerem i tak dalej i nie miałem jakiegoś zezwolenia, w sensie nie anonsowałem się wcześniej, nie akredytowałem i pani, to była niedziela rano, pani zaczęła dzwonić po różnych ludziach, w końcu do jakiegoś dyrektora zadzwoniła, czy on wyraża zgodę i nawet jak zapisywała mi jego dane na kartce, żebym potem wysłał materiały do autoryzacji, to nie zapisała tylko e-mail albo imię, nazwisko, ale całe stanowisko zapisała, że to jest
dyrektor.
Tak, szanowny pan dyrektor, jakieś tam stanowisko takie i takie, imię, nazwisko, dopiero potem mail, telefon.
Tak, są strasznymi służbistami też, wydaje
to
mi
swoją
się,
drogą, tak,
że to jest też takie przywiązanie. Może też chodzi o to, że właśnie jest hierarchia i boją się czegokolwiek podjąć decyzję.
To na pewno.
Żeby potem nie było konsekwencji, jeśli podjęli ją bezpodstawnie, ale rzeczywiście hierarchia, ja też tej hierarchii za bardzo nie lubię. To może nie chodzi tutaj o stanowiska, ale nie wiem, czy zwróciłeś tą ku uwagę, że w takim poprawnym języku francuskim, jak mówisz komuś dzień dobry na ulicy, to powinieneś powiedzieć bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, żeby właśnie nazwać jakby...
Tak, jak
tak,
chce brzmieć...
Dzień dobry panu trzeba
dokładnie
powiedzieć, dzień dobry
bardziej
pani.
Elegancko to
bardziej
sąsiadom
elegancko,
zawsze
tak,
mówię.
Tak.
Kiedyś zacząłem mówić do sąsiadki dzień dobry Alino, ale potem Jakaś starsza pani mi powiedziała, że absolutnie nie mogę powiedzieć bonjour Aline, bo jak mówię dzień dobry i imię, to tak się raczej mówiło do kobiet lekkich obyczajów, tak mnie poinstruowała, ale ta sąsiadka mi nie zwróciła na to uwagi.
Tak. Więc. I jeszcze jak się idzie na przykład do lekarza, czy do jakiegoś urzędu, nawet jak już się zna te osoby, do których się chodzi, tak jak mamy nawet lekarza, do którego internisty, do którego chodzimy często, to też nie powiedzą dzień dobry pani Dominiko, tylko powiedzą dzień dobry madame Nozier. I to jest takie wszystko takie służbowe, takie...
Jest, oficjalne tak, bardzo, oficjalne. Tak. Z dystansem to na pewno. Tak. Chociaż potem jak już staną przed tobą i rozmawiają, to stoją nos w nos praktycznie i człowiek się nie może odsunąć, bo oni się przesuwają. To wiadomo, ten dystans tu jest, no może w czasach pandemicznych się trochę zmienił, ale do czasów pandemicznych był jednak dużo mniejszy niż w Polsce. Jeszcze tylko wrócę do tych dyplomów, że no one bardzo rzutują też na w ogóle na przykład fakt szukania pracy we Francji, bo oni są do tego stopnia przywiązani do dyplomu, że jeżeli macie dyplom z jakiejś uczelni albo potwierdzający jakiś konkretny zawód, to tak naprawdę jesteście trochę skazani na robienie tego samego we Francji, bo nikt was nie zatrudni. Na przykład dzisiaj rozmawiałem przed nagraniem tego odcinka z moim nauczycielem francuskiego i on opowiadał, że chciał zostać korektorem, ale nie ma wykształcenia kierunkowego. Natomiast robi to, zajmuje się tym już kilka lat i też uczy francuskiego i tak dalej. I nawet wskazał osobie, która wystawiła ogłoszenie poszukujące takiej osoby, wskazał błąd w ogłoszeniu i podziękowali za to, ale i tak go nie przyjęli, bo powiedzieli, że nie ma wykształcenia kierunkowego, nie ma dyplomu na to stanowisko. Tak.
Ale we Francji jest taka możliwość rzeczywiście, w momencie, kiedy wykonujesz jakiś zawód bez kwalifikacji wcześniejszych w tym kierunku, to możesz zrobić takie, jak to powiedzieć, to znaczy możesz sobie validation des acquis, to się nazywa po francusku, czyli po prostu możesz jakby zdobyć ten dyplom.
Potwierdzenie umiejętności.
Potwierdzenie umiejętności, tak. Możesz zdobyć ten dyplom czy zawód, właśnie potwierdzając to, że pracowałeś w nim przez ileś tam lat, tak? Czyli znowu potrzebują dyplomu, bo tak naprawdę...
Tak, dobry to, ale znowu musisz zrobić jakieś...
Znowu musisz coś zrobić,
szkolenie,
przez administrację, trochę. Zapłacić i tak dalej. No.
No to prawda. Chociaż znowu dodam jeszcze, że Macron, pamiętam, prezydent 2-3 lata temu mówił, że we Francji już tak nie jest, że jakby teraz już nie przywiązujemy się w tym kraju do jednego stanowiska na całe życie, że zmieniamy swoje umiejętności, swoje stanowiska. No ja tego jeszcze nie widzę. Może to będzie
się początki pojawiać. Wydaje mi się, że już są, bo mamy bardzo dużo no, też takich zagranicznych rekruterów, którzy we Francji szukają pracowników i oni mają bardziej otwarty, wydaje mi się, umysł takie
tak.
Bardziej...
No i czasy otwarte. Są takie, że musimy być bardziej elastyczni po prostu.
No jest to wiadome, że w ciągu życia zmieniamy zawód kilkakrotnie w tej chwili, w dzisiejszych czasach.
Dobrze, to co kolejnego ciebie zaskoczyło, Dominiko?
No, ja powiem o czymś, co do końca też jest dla mnie dość dużym zaskoczeniem, a mianowicie, to nie jest nic wielkiego, ale chodzenie w butach po domu. Co ty na to, Tomku?
Uśmiecham się, tego nie słychać w audycji, bo zastanawiam się, czy tobie to przeszkadza, czy wręcz przeciwnie?
Nie, mam do tego dwojakie podejście. Nie przeszkadza mi to latem, kiedy wszystko jest ładnie, pięknie i nie pada. Przeszkadza mi to bardziej wtedy, kiedy pada i jest błoto. Ale to jest tak po prostu, że no, Francuzi po prostu chodzą w butach po domu.
No tak, jak się drzwi otworzy, od razu wchodzą. Nawet ekipa jakaś... Ja jeszcze do dzisiaj się łapię na tym, że ostatnio wymieniali mi roletę na tarasie i ja otworzyłem drzwi i powiedziałem, że nie muszą ściągać butów. A oni tak zerknęli na mnie dziwnie. Jakby w ogóle o co mi chodzi? Przecież nawet tak. nie zakładali tego, że będą je... Nie zamierzali ich ściągać. Ale ja ci muszę powiedzieć, że to mnie w ogóle nie zaskoczyło. Ja wręcz w końcu czuję się jak w domu.
Aha.
Z tego względu, że mnie zawsze irytowało w Polsce, że jak tylko ktoś drzwi otworzył, to od razu, zanim się jeszcze przywitał, to od razu słyszałem ściągnij buty.
Wiem. To znaczy ja też nie proszę moich gości, żeby ściągali buty, oprócz...
Tak, dzisiaj wcale mnie nie poprosiłaś o ściągnięcie
dzisiaj
butów.
Dzisiaj po prostu to był rozkaz, zdejmij buty, bo jest wszędzie błoto. No tak, ale to tak...
Ale masz rację, rzeczywiście oni butów nie ściągają, ale tak jak mówię, ja się czuję w końcu jak w domu. Dzisiaj zdjąłbym te buty, nawet nie musiałeś nic mówić. Okej.
Okay. To ale co? Co dalej?
Jest to coś ciekawego, rzeczywiście. Ja idę w kolejności z listy swojej. Bankowość. Teraz będę narzekał, ale niedługo, bo moi drodzy... Jeśli chodzi o kiepską bankowość we Francji, to jest tak duży temat. Ja miałem tak dużo różnych przygód i śmiesznych, i smutnych. Czasami to nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, że nagrałem o tym osobny odcinek tego podcastu. I jeżeli sobie włączycie piąty odcinek, to tam właśnie o tej kiepskiej bankowości we Francji opowiadam. A jeśli chodzi tak króciutko tutaj o to, dlaczego ona jest taka kiepska, ta bankowość. Ja w Polsce pracowałem w firmie, która była blisko związana z finansami, z bankami i my wdrażaliśmy nowoczesne przelewy ekspresowe, do ładowania telefonów w bankowości. No dziwne, różne rzeczy związane z bankowością i płatnościami. Ja w Polsce płaciłem już od dawna w ogóle bezgotówkowo całkowicie i to wszystko było dla mnie codziennością, ta nowoczesna bankowość. No i nagle przeprowadziłem się do Francji i zderzyłem się, to naprawdę było bolesne zderzenie z tą bankowością, gdzie ciągle czeki działają, gdzie tak. Jechałem czasami zwiedzać jakieś ładne miasteczko i wracałem głodny, bo nie miałem gotówki, bankomatu nie było, a jedyna pizzeria czy piekarnia nie przyjmowała płatności kartą. To się zmienia oczywiście, ale te początki były dla mnie naprawdę tragiczne. No tych sytuacji związanych z bankowością mam dużo, dużo więcej i to sobie po prostu odsłuchajcie piąty odcinek, ale do dzisiaj to mnie nie przestaje zadziwiać. Drogie konto bankowe, za które płacę dużo, no właśnie. A porównywalne
podobnie
usługi w Polsce...
200 euro kosztuje utrzymanie konta, to średnie utrzymanie konta we Francji, tak, 200
rocznie.
Euro rocznie.
No my płacimy jakieś za konto rodzinne 250 euro, tam jeszcze mam jakieś subkonta i w ogóle ja porównywalne usługi w Polsce mam za darmo praktycznie. Tak,
tak. Tak. Więc... Czy mogę anegdotę z wczoraj powiedzieć?
No z banku? No zawsze.
Z banku, tak. Mój mąż wczoraj siedzi na kanapie i pokazuje mi swoją nową aplikację bankową, którą ma i mówi, czy ty wyobrażasz sobie, że teraz jak będę robił przelew z jednego konta, z mojego konta na twoje konto, to będziesz miała w czasie rzeczywistym pieniądze?
U mnie też się to pojawiło niedawno.
Niedawno, tak. A u nas...
W Polsce to jest od bardzo dawna.
W Polsce to jest od, tak, 15-20 lat.
Jeżeli ciągle, drodzy słuchacze, nie rozumiecie, o co mi chodzi, to wam tylko wyjaśnię, że przelew wewnątrzbankowy z mojego jednego subkonta na drugie subkonto w tym samym banku dotychczas był księgowany nawet 3 dni. To po prostu trwało. On nie był natychmiast wykonywany. A teraz na przykład mogę zrobić przelew ekspresowy, który kosztuje bodajże 1 euro i rzeczywiście działa to szybko i z tego chętnie korzystam.
Tak.
Ale co najlepsze, mój bank ma takie hasło bardzo ładne, które mi się podoba. Bank du monde qui change. Bank du monde chyba tak się mówi, tak? Qui change. Bank zmieniającego się świata, no więc ten świat we Francji się bardzo powoli zmienia. Jakie kolejne rzeczy cię zaskoczyły?
No to teraz pomówimy sobie o całowaniu. Co ty na to? Nie o French Kiss, o tym nie będziemy
pomówić
rozmawiali.
Pomówić możemy.
Kiedyś sobie na ten temat porozmawiamy, natomiast powiemy wam, znaczy ja chciałam wam powiedzieć o bizu. Bizu, czyli całusy, bo we Francji do marca 2020 roku, czyli do momentu pandemii, wszyscy słuchajcie, znaczy wszyscy, jak się spotykałeś z kimś na ulicy, czy z sąsiadką, czy ze swoim znajomym, to trzeba było się z nim przywitać. A powitanie wyglądało w ten sposób, że trzeba było sobie dać takie bizu tak zwane, czyli takie całusy. I najlepsze jest to, że w każdym rejonie Francji te bizu po pierwsze zaczyna się z różnej strony, czyli po pierwsze albo od prawej, albo od lewej, a po drugie jest różna liczba bizu, bo może być 1, mogą być 2, mogą być 3, a mogą być nawet 4. No i jak się spotkasz z takim wujkiem z środkowej Francji czy z zachodniej Francji i wyobraźcie sobie, spotykacie się tak rodziną, z wszystkimi trzeba się wtedy pocałować, tylko nikt nie wie, którą stroną zaczynamy i ile się całujemy, więc czasami dochodzi do dość śmiesznych sytuacji, zwłaszcza, że ktoś zacznie nie z tej strony, co powinien i spotyka się twarzą w twarz.
Poza tym prosta sytuacja, spóźnicie się na wspomniane już wcześniej apero, przy stole siedzi 12 osób, a teraz wy z każdym, zanim w ogóle usiądziecie, musicie się przywitać, czyli z każdym trzeba się obcałować.
Tak, tak.
To trwa.
A właśnie jeden zjadł chipsa, a drugi zjadł sardynki i tak dalej, i tak dalej.
Ale buziaki trzeba dać. To mnie też zaskoczyło jak najbardziej. Tak. Tym bardziej, że z okien swojego mieszkania widzę park i w tym parku często zasiadają takie lokalne chłopaki w dresach. Wiadomo, tam czasem sobie coś zapalą, czasem wypiją, trochę pogadają, puszczą muzyki. I to naprawdę śmiesznie wygląda, kiedy takie podwórkowe dresy, mówiąc bardzo kolokwialnie, nikomu nie ujmując, na powitanie się wszyscy całują, dają sobie buzi w policzki. Tak. Myślę, że w Polsce by to nie przeszło.
Wyobraź sobie, Tomku, jak byłam pierwszy raz w Nice i miałam 18 lat i właśnie chodziłam z moją koleżanką po parku w Nice i widziałyśmy taką grupę chłopaków, mężczyzn, którzy się całowali wszyscy i my tak na siebie spojrzałyśmy i ja mówię, nie, to oni się wszyscy całują? To jak w ogóle 18 lat? To było dawno temu, tak? Więc to był szok taki, no ale to właśnie taki,
tak,
śmiesznie
takie to
kulturowe, wygląda kulturowe różnice są, mają swój urok po
tak,
prostu.
A teraz się całujemy wszyscy. Do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś rzuciłem się do całowania pani wicemer miasteczka Wąs, co nie do końca było tak jak trzeba.
Tak jak trzeba,
tak. Ona po prostu, siedzieliśmy przy stoliku z osobami, które ona dobrze znała i to było w restauracji na zewnątrz i oczywiście one, te osoby wszystkie razem się obcałowały i wtedy przyszło do przywitania, w ogóle do przedstawienia mnie. I kiedy już zostałem przedstawiony, to ja rzuciłem się do całowania tej pani, chociaż nigdy w życiu jej nie znałem, nie widziałem i wiedziałem, że ona nie zamierzała mnie całować, ale aha, już było za późno, już została obcałowana przeze mnie.
Tak. To jest zawsze taka, tak dziwnie się człowiek czuje.
Dokładnie.
Dlatego ja nie mówię, że jestem zadowolona z pandemii, ale to, że się nie trzeba całować z takimi ludźmi, których się nie zna przede wszystkim, to jest...
Tak, pandemia wiele zmieniła, teraz nikt się póki co nie całuje we Francji, raczej się tego kontaktu unika.
No dobrze. No to co? Co teraz?
Czwarta rzecz, która mnie zaskoczyła, każdy po jednej, po kolei. Ma być ich łącznie 10, ale mamy też awaryjne, zobaczymy. Moja czwarta pozycja z listy to fakt, że Francuzi czekają na stolik w restauracji. Nie wiem, Dominika, czy tego doświadczasz i czy to widzisz. Ja to widzę często i to mnie do dzisiaj szokuje, że można i że się chce. Ostatni raz spotkało mnie to w Chamonix, kiedy byliśmy w górach i wdrapaliśmy się na jakiś wielki szczyt i tam była jakaś jedna restauracja. To oczywiście była godzina jedzenia, wiadomo. Nikt rezerwacji nie miał, bo tam zresztą nie przyjmowali. I byliśmy strasznie głodni, nie mieliśmy nic do jedzenia, ale obsługa powiedziała, że trzeba czekać około 50 minut. I kolejka zresztą była spora.
Na stolik,
oczywiście, bo potem jeszcze wiadomo, przyjdzie kelner, to wszystko zanim... Jak sobie obliczyłem, że zanim zjemy, to z 2 godziny miną, a półtorej na pewno, to pomyślałem, że nie ma opcji, to wracamy szybko, schodzimy i pójdziemy w miasteczku coś zjeść. A Francuzi czekali. Grzecznie w kolejce stali, rozmawiali, nikt się nie przepychał, nikt się nie denerwował. I ja często widzę, że stoją. Oczywiście do 15 minut to maksymalnie ja byłbym w stanie poczekać, jeżeli naprawdę chciałbym zjeść w danym miejscu. Ale więcej, no nigdy po prostu idę precz, już wolę być głodny niż tyle czasu marnować. I to mnie zaskoczyło i do dzisiaj mnie zaskakuje, że to jest norma i że oni naprawdę są w stanie czekać na miejsce, na stolik w restauracji.
Tak, są kolejki przed restauracjami niektórymi. Czasami jest tak, że wiedzą, że restauracja jest dobra i że opłaca im się czekać.
No to ja musiałbym się najeść przed tą restauracją.
Francuzi lubią dobrze zjeść, więc jak trzeba poczekać, to czemu nie? Myślę, że w dzisiejszej rzeczywistości, Tomku,
nie uciekniemy od
styczeń
pandemii.
21, chciałbyś poczekać pół
zamknięte
godziny przed restauracją,
no
żebyś mógł zjeść
to
i usiąść przy stoliku.
Ale tak, liczymy, że sytuacja szybko wróci do normy, będzie duży wybór restauracji i nie będziemy
czekać na
obsługę.
Tak, miejmy nadzieję.
To kolejna rzecz, która ciebie zaskoczyła.
Czyli co, ja mówiłam o całusach, o powitaniu, to ja teraz powiem trochę o alkoholu. Dobra?
No słuchamy.
Alkohol. We Francji pije się trochę inaczej alkohol niż w Polsce, bo się też również je trochę inaczej jak w Polsce. Jest to taka cała ceremonia i różne alkohole się w różnych momentach pije. Czyli mówiłeś o wspomnianym apero i właśnie ja byłam zaskoczona, że na apero no podaje się różne alkohole, ale na przykład nieczęsto podaje się wino na taką przystawkę na apero. To są często, jeśli to są wina, to są wina półsłodkie, to może być jakiś też taki cięższy alkohol, na przykład pastis tutaj u nas w Prowansji. Potem wino do posiłku i co ciekawe, jak kończy się posiłek, to kończymy pić wino. Łącznie z tym, że pamiętam taki pierwszy wieczór na kolacji i u mojego przyszłego teścia, kiedy słuchajcie, dosłownie w butelce wina tam zostało no troszeczkę, 5 centymetrów wina, a skończyliśmy jeść. No i co by zrobił Polak w takiej sytuacji, Tomku?
No dopiłbym, nie ma co
no
się oczekiwać.
A co zrobi Francuz? No schowa do lodówki, bo skończyliśmy jeść, to kończymy pić wino. I teraz przyszedł czas na digestive, czyli coś takiego, co ma nam pomóc w trawieniu. No i wtedy jeszcze możemy się tego napić. Czyli zupełnie inaczej pije się we Francji niż w Polsce. Już nie wspomnę tutaj o wódce, bo wódki to w ogóle nie potrafią pić i też nie wiedzą. I też jest, jeśli chodzi o toast, to wznosi się go tylko raz na początku, a nie tak jak u nas.
Aczkolwiek też jest sposób taki, że znowu zanim się napijecie, to można usnąć przy stole.
Tak, tak, tak. Wszyscy muszą mieć nalane i wszyscy w jednym momencie muszą wznieść ten toast i trzeba sobie popatrzeć w oczy.
Każdy każdemu.
Każdy każdemu.
Czyli znowu wracamy, 12 osób przy stole. Jak się spóźniliście na apero, to trzeba było każdego obcałować, co zajmuje. Potem jak już usiedliście, to teraz był toast wznoszony i zanim się napijecie, to trzeba z każdym spojrzeć sobie w oczy, wznieść kieliszek, czyli znowu 12 razy.
Tak, i dopiero santé.
I dopiero na koniec pijecie. No widzicie, dlatego tu się potem siedzi 3 godziny przy stole. Tak. Rzeczywiście, te alkohole to może jakoś niespecjalnie mnie zaskoczyło, bardziej mnie ucieszyło. Ucieszyła ta duża różnorodność. I jest tak, jak mówisz, że to wino pijemy tylko w zasadzie do posiłku, co jest dość ciekawe, a potem chowamy na inną okazję. Okej. Piąta rzecz z mojej listy. Rzecz bardzo mnie denerwująca, chyba nigdy już nie przywyknę do tego faktu, że we Francji, przynajmniej na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie mieszkam, nikt nie pracuje wieczorem. I tu mam konkretne przykłady, dwa, bardzo utrudniające życie. Po pierwsze, jak przyjedziecie do Francji i znajdziecie od razu pracę, na przykład po angielsku w Monako, no to po pracy raczej chcielibyście zacząć uczyć się języka, no bo przecież francuski warto znać, żyjąc we Francji, będzie naprawdę łatwiej. Ale jeżeli sądzicie, że wrócicie z tego Monako o 18-19, zjecie kolację, a potem będziecie robić jakiś kurs z jakimś nauczycielem, to niestety to się po prostu nie uda. Bo nikt nie robi, no oczywiście robią kursy, w sensie chciałem powiedzieć, że nikt nie robi kursów. Może znajdziecie kogoś na jakimś Skype'ie, czy jakiegoś kogoś, kto siedzi w domu i uczy wieczorami. Może wam się to uda. Ale jeżeli mam na myśli takie oficjalne, porządne szkoły językowe, żeby sobie pójść wieczorem w grupie się pouczyć z nauczycielem na żywo. To jest niemożliwe. Po prostu nie ma takich miejsc, nikt wtedy nie pracuje. Drugi przykład. Ja w Polsce zwykłem chodzić na basen po pracy nawet późno wieczorem. 21, 21.30. Wtedy często chodziłem w Sopocie na basen. A tutaj basen, obok którego w zasadzie mieszkam, i to sprawdziłem specjalnie jeszcze przed nagraniem, zamyka się zwykle o 18, raz w tygodniu chyba o 19 się zamyka i poza tym nigdy nie jest czynny wieczorami. I takich przybytków sportowych jest dużo więcej. Siłownie zwykle były czynne dłużej.
Tak, siłownie są teraz dłużej. Znaczy
to się mogło zmienić, tak, ale jak się wprowadzałem, to też na przykład jedna, do której chodziłem, była zamykana bodajże o 20 albo 21 najpóźniej i już o 20.30 w zasadzie pan sprzątacz wzrokiem zabijał i wyganiał, bo przecież on musiał wszystko posprzątać, więc co my tu jeszcze robimy? No nie, nikt po prostu nie pracuje. Nie mam na myśli oczywiście sklepów, chociaż sklepy też zamykają się w zasadzie najpóźniej o 20. Jakie jest twoje doświadczenie w tym temacie?
O 20, tak. To znaczy myślę, że to jest powiązane z tym, co powiedzieliśmy na początku naszego odcinka, że Francuzi nie żyją po to, żeby pracować.
Właśnie,
i rzeczywiście gdzieś tam chcą wszystkim zapewnić tę możliwość spędzenia wieczoru na odpoczynku i w domu, tak to nazwijmy.
No i pora jedzenia.
I pora jedzenia.
O 19 wszyscy jedzą.
I rzeczywiście jest też tak, że na przykład nawet ta pora jedzenia pomiędzy 12 a 2 też ludzie wtedy nie pracują, tak? No bo muszą zjeść. To jest naprawdę takie podstawowe prawo we Francji. Każdy ma prawo, żeby dobrze zjeść w spokoju posiłek. Nawet możemy znowu nawiązać do pandemii. Możemy?
No, jesteśmy w czasie pandemii, tak. Nie uciekniemy.
Mamy w tym momencie zamknięte restauracje we Francji, jest zima, aczkolwiek na szczęście pozwolono na otwarcie niektórych restauracji przy autostradach, po to, żeby ludzie, którzy pracują, kierowcy, mogli po prostu w cieple zjeść posiłek, więc myślę, że to jest z tym związane, że właśnie trzeba szanować czyjś czas wolny. I
Trzeba się dostosować, tak. Ja po prostu już wiem, że wieczorami nikt nie pracuje, nie ma co liczyć na basen wieczorem, na inne rzeczy, na francuski też nie, chyba że sobie znajdziecie kogoś prywatnego, to prawda. No, to jest oczywiście cały zlepek różnych sytuacji życiowych we Francji, do których po prostu lepiej się dostosować, jeżeli chcemy żyć we Francji, oczywiście.
I być szczęśliwym.
No i być szczęśliwym, tak, korzystać i żyć tak jak oni, cieszyć się życiem.
To jest ważne.
No, ja mam jeszcze dużo, ale odcinek, myślę, że mamy jeszcze chwilę, jest trochę ponad pół godziny. Mamy jeszcze kilka, może chociaż tak krótko poruszymy.
Dobrze.
Ja sobie na przykład zapisałem, tak krótko tylko powiem, powszechną kurtuazję, bo miałoby 10, ale zrobimy kilka bonusowych. W powszechnej kurtuazji ja mam na myśli, i to mnie naprawdę zaskoczyło, mam na myśli fakt, że jak idziemy chodnikiem, oczywiście tu jest wszędzie wąsko i ciasno, ale nie tak ciasno, żeby na siebie wpadać. Nawet jak mijam jakiegoś Francuza, idzie z naprzeciwka, I mamy naprawdę spokojnie pół metra odstępu między sobą i się mijamy, to ja już słyszę z daleka, pardon, oni już przepraszają, że tutaj idą i mi w jakiś sposób mogą przeszkodzić. No przynajmniej tak myślę, że dlatego
tak
mówią to pardon.
W sklepie też nawet, tak, w sklepie jak się tam z wózkiem z kimś uderzysz, to jest, nie ma takiego jakby takiej nienawiści, to może za duże słowo, ale takiego zdenerwowania, tylko jest o, pardon, madame, pardon, monsieur.
Tak, tak, więc ciągle słyszę wszędzie to pardon, to prawda.
Jest tak.
Ty jeszcze masz coś na liście na pewno.
Ja mam kawa po deserze.
No, rzeczywiście, to mnie też zaskoczyło, a teraz już nie potrafię inaczej żyć.
No właśnie. Słuchajcie, kawę się we Francji pije nie do deseru, ale po deserze. I zawsze jest tak, że też zwykle to z Tomkiem mówimy naszym gościom, którzy przyjeżdżają do Francji i z którymi jesteśmy gdzieś tam w restauracji, że proszę Państwa, no kawa we Francji po deserze, aczkolwiek troszeczkę się już teraz naginają właśnie do Polaków, do Amerykanów, którzy chcą tą kawę z deserem się napić, ale generalnie we Francji, jak to babcia mojego męża mówiła, kawa. Dlaczego po deserze? Dlatego, że jak już zjadłeś posiłek, to ten gorący napój, ta gorąca kawa ci teraz to wszystko tam ładnie po prostu wypłucze.
Podobno też pomaga trawić.
Tak,
dokładnie.
I pomaga trawić. Dlatego kawa po deserze.
Ja już zawsze piję po deserze, inaczej nie potrafię. Tak. To jest kolejny element dostosowania się do życia we Francji. Bardzo pozytywne, jak najbardziej. Trzeba żyć jak Francuzi. Ja mam taki zabawny, drobny elemencik kolejny zapisany, który mnie zaskoczył i do dzisiaj zaskakuje. No bo wiecie, przyjeżdżacie do Francji, tyle słyszycie, że Francja, elegancja, że ta moda i tak dalej. No może w Paryżu, na pewno nie w Nicei. Zapisałem sobie taki wątek dresowe kompleciki. Dominika mnie przed nagraniem pytała, o co mi chodzi. Być może nie zauważyłaś, ale mi się to bardzo rzuca w oczy. Znowu wracając do tych chłopaków lokalnych, którzy w tym parku siedzą, całują się, prawda, na powitanie, palą i muzykę puszczają. Oni są wszyscy ubrani podobnie. Oni są ubrani w dresowe kompleciki. Mam na myśli po prostu góra i dół są od kompletu, dlatego ja to nazywam, że idą kompleciki. Góra i dół od kompletu. Często to może być różowy, fioletowy, no niebieski, jeżeli jesteśmy w Marsylii, wiadomo, od klubu piłkarskiego. Ale ja przynajmniej z czasów mojego życia w Polsce przed 2014, no nie widziałem, żeby ktoś się ubierał w całe komplety. Góra i dół, po prostu dres będący kompletem. To jakoś tak śmiesznie wygląda, a tutaj to jest...
Zwłaszcza jak jest fioletowe.
No tak, szczególnie właśnie. Jeszcze taka śmieszna czapeczka, taki kapelusik z rondem.
Aha, kompleciki.
To jest to
nie zwróciłam
kompleciki
na to uwagi, szczerze mówiąc. Ale tak jak teraz patrzę, to pamiętam tylko taką jedną sytuację w Marsylii po jakimś meczu w Marsylii i widziałam właśnie taką grupę chłopaków wychodzącą. To był tłum, to nie była grupa, to był tłum w tych jasno-niebieskich dresach. Było to naprawdę dość śmieszne.
Masz coś jeszcze na liście?
Tak, mam. Nie wiem, czy to tylko w rodzinie tutaj u mnie, w francuskiej rodzinie, ale nie chodzi się w domu, po domu w szlafroku rano. W sensie jest tak, że...
Chodzicie nago.
Nie, jak schodzimy gdzieś tam na śniadanie, a w ogóle to też jest dziwne, że u nas jak macie gości, to wszyscy tam śniadanie jedzą tak uroczyście razem, prawda?
Tak.
A we Francji nie. We Francji nie. Śniadanie jest tam takie, no zjesz sobie, bo to zwykle jest jakiś tam croissant, kawa i no tak dalej, to dopiero ten obiad jest taki uroczysty. Ale na śniadanie już musisz zejść ubrany i za bardzo w szlafroku już nie możesz, ani w piżamie, więc...
Wszyscy i tak wychodzą pewnie na zewnątrz i palą papierosa. Może nie w twojej rodzinie,
nie w mojej rodzinie, ale właśnie to mnie zaskoczyło, że tak nie można za bardzo być no nie piżamowo, nie piżama party, nie.
Chociaż kojarzę, że taki długi, leniwy poranek we Francji ma swoją fajną nazwę, prawda? Grasse matinée,
tak.
Czyli taki tłusty poranek.
Tłusty poranek, tak.
Ale jak widać, nie zawsze go stosują.
Nie zawsze go stosują. No, także to mnie tak trochę zaskoczyło. To nie to, żebym chciała widzieć tam różnych ludzi w szlafroku, ale to... Tak,
to też bardziej wynika z twojego doświadczenia, po prostu masz męża Francuza i jesteś jakby bardziej w francuskich rodzinach żyjesz niż ja, bo ja jednak tworzę rodzinę polską wyłącznie. I moi drodzy, nie musicie zachęcać, a wiem, że to robicie, zrobimy po prostu odcinek z Dominiką niebawem.
Nie tak. Tylko ze mną.
Jak się żyje po prostu we Francji z Francuzem na przykład.
Jak to jest mieć męża Francuza, już mamy pewien pomysł na to i będzie kilka kobiet, które opowiedzą wam jak to.
Pomysł jest dobry, muszę kilka mikrofonów jeszcze skombinować, to będzie dobry odcinek. Tak. A kończąc ten, ja jeszcze mam jedną rzecz. Ale to już tak zupełnie, może nawet część z was o tym wie, we Francji mieszkania nie mają numerów. To mnie zaskoczyło, ale szybko trzeba się nauczyć z tym żyć. Po prostu trzeba podpisać swoim nazwiskiem domofon, skrzynkę pocztową,
tak.
Ponieważ wasze mieszkanie numeru nie ma, ja już o tym pewnie mówiłem kilka razy w podcaście, więc jeżeli mieszkacie w jakimś bloku, to cała klatka ma ten sam adres po prostu i poczta przychodzi na konkretne nazwisko, inaczej nie dotrze. Mamy całkiem sporo. Jak widzicie, było i 10 rzeczy, które nas zaskoczyły, i jeszcze kilka bonusowych. Jeżeli macie jakieś wasze własne, to piszcie śmiało do mnie na tomek@lazurowyprzewodnik.pl. Podzielę się później z Dominiką tym, co przesłaliście.
Tak, czekamy na wasze komentarze.
Dokładnie. To oczywiście prośba do osób, które wprowadziły się już do Francji, albo które już
albo
żyją długo
we Francji. Albo żyją z Francuzem w Polsce, bo coraz więcej takich związków
tak też.
Czy tam z francuską.
A my tymczasem kończymy 30 odcinek podcastu o życiu we Francji. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Moim gościem była Dominika Nogier z firmy, z butikowego biura podróży Wycieczki do Francji. Możecie je znaleźć na stronie wycieczkidofrancji.pl. A ja nazywam się Tomasz Bobrowski. Mnie możecie znaleźć na stronie lazurowyprzewodnik.pl oraz provansja.info. Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.
Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.